naszym stole radiowym tygodnik, a dokładnie cotygodniowy dodatek do Gazety Rzeczpospolitej Plus Minus, a w nim tekst. Tekst o migracji, o tym, jak właściwie państwo powinny sobie z migracją radzić. A naszym łączu skype'owym autor tego tekstu, dr Grzegorz Lewicki, futurolog, specjalista od stosunków międzynarodowych, doktor filozofii, wykształcony m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Migracja stała się przedmiotem debaty politycznej, na swoim poziomie skomplikowania dość wulgarnie traktowana. Ale pytanie wprost w takim wypadku, żeby odejść od takich prostych pojęć. Czy państwo takie jak Polska powinno migracji unikać, czy powinno ją wykorzystywać?
No, ewidentnie w warunkach obecnej globalizacji musimy selektywnie otwierać się na migrację. No, z racji wiadomo jakich, mianowicie starzenie się społeczeństwa, migracje takie, no choćby migracje uchodźcze, które i tak zmieniają pejzaż naszego państwa, naszego systemu społecznego. No i tutaj Polska na obecnym etapie rozwoju ma wielką szansę zaprojektować takie polityki, no nie tylko związane z migracją, ale również polityki akulturacji, integracji, asymilacji migrantów, które no, byłyby wydajne dla przyszłości polskich pokoleń, no i które nie powtórzyłyby błędów związanych z politykami migracyjnymi, jakie no, mieliśmy niestety w Europie Zachodniej. Mamy na to teraz 5-10 lat może, żeby odpowiednie polityki zaprojektować.
Migracja może być szansą, bo jak się patrzymy na kraje zachodnie, to wielu z nas uważa, że migracja daje czasami więcej kłopotów niż pożytku.
To znaczy sama migracja w krajach Zachodu jakby nie jest problemem. Problemem jest to, że część migracji, po pierwsze, znaczy profil kulturowy i profil kompetencyjny migranta nie był w polu zainteresowaniu polityków, służb. No, w efekcie doszliśmy do sytuacji, w której no, jeśli popatrzymy na właśnie niektóre kraje Europy Zachodniej, doszło do przyjęcia dużej liczby migrantów, po pierwsze o wysokim dystansie kulturowym do kultury gospodarza, to znaczy po prostu kod kulturowy w pewien sposób był niespójny i człowiek ma do wyboru albo ten kod uspójniać między dwoma kulturami, albo też nie. I w Europie Zachodniej doszło do migracji, do integracji, tak zwanej integracji konfliktowej, w której to migrant z jednej strony integruje się z sektorem publicznym, natomiast odrzuca, można powiedzieć, w sercu, w swojej duszy kulturę gospodarza. Ale właśnie nawet nie to jest jakby podstawą tego tekstu w Rzeczpospolitej, który napisałem, ale to, że w dyskusji o migracji jakby zarzucono debatę nad profilami kompetencyjnymi migrantów, to znaczy jeśli chodzi o kompetencje, co migrant chce wnieść, nie tylko kulturowo, ale właśnie intelektualnie, jakie kompetencje chciałby w danym kraju rozwijać. I teraz ja tutaj się opieram w głównej mierze na pracy zmarłego niedawno profesora m.in. Uniwersytetu w Bremie Gunnara Heinsona. Heinson jest autorem książki, m.in. bardzo ważnej, myślę, książki dla intelektualistów, dla polityków, wydanej w Niemczech, ale również w Polsce. Tutaj mam przed sobą Walka o najzdolniejszych. I Heinson w tej książce opisuje, w jaki sposób spowodować, żeby myśląc o przyszłości na przykład pokoleń dla Polski, nie tylko opierać się o zagwarantowanie przyszłym naszym dzieciom, naszym wnukom dobrobytu materialnego, ale można powiedzieć, żeby zagwarantować im dobrobyt kompetencyjny, to znaczy w dobie sztucznej inteligencji, w dobie no jednak wyścigu technologicznego, rywalizacji mocarstw Ameryki oraz Chin, mamy do czynienia do czegoś takiego, co Heinsohn nazywa wyłanianiem się cywilizacji cyfrowej. Znaczy, jeśli popatrzymy sobie tak na całą Ziemię, no to świat podzieli się na tereny, które no, będą centrum rozwoju technologicznego i peryferia. Z peryferiów będziemy niestety, co centrum będzie niestety zasysać wszystko, co się da. Po pierwsze talenty, po drugie zasoby, po drugie idee, po trzecie różne inne no, rozwiązania.
I teraz... Heiston też porównuje ludność do wody. Jak jest jej za dużo w naczyniu, to ona albo wykipi, albo się wyleje. Jak patrzymy na dane statystyczne urodzeń, dynamiki demograficznej, no to jedynym kontynentem, skąd będzie się wylewać albo kipieć ludność, to jest Afryka. Pozostałe kontynenty albo się zwijają, albo stoją w miejscu z tej ludności.
To znaczy nie tylko Afryka, dlatego że możemy też mówić o krajach, niektórych krajach Azji, ale rzeczywiście no w naszym takim europejskim otoczeniu geopolitycznym tutaj kraje Afryki, Bliski Wschód to są kraje, z których na 100% będzie w najbliższych dekadach, nawet no, można powiedzieć w całym stuleciu płynęła migracja i tutaj właśnie Heinsohn stworzył tak zwany demograficzny indeks wojny, który między innymi wykładał w NATO Defense College. No i ten indeks po prostu pokazuje w uproszczeniu, można powiedzieć, liczbę dzieci, średnią liczbę dzieci na matkę. No i można powiedzieć, że każdy z naszych społeczeństw ma jakiś taki swój profil społeczny, czyli pewną chłonność osób młodych, którą może przyjąć i zatrudnić ich w różnych sektorach gospodarki. No a jeśli nie ma tej chłonności, jeśli można powiedzieć rynek się nasyci, no to co takim ludziom zostaje? No albo tak jak pan redaktor właśnie powiedział, już używając tej metafory wody, no albo wrzenie w kraju, czyli rewolucja, jakaś wojna domowa, albo wylanie się, czyli po prostu albo inwazja, albo migracja właśnie z kraju. I teraz problem jednak polega na tym, że należy przyjąć jako pewnik strategiczny, że ta migracja globalnie nie będzie wcale ustawać. I w tym momencie takie kraje jak Polska, czy w ogóle jako nasz podmiot macierzysty Unia Europejska, będą musiały dołożyć wszelkich starań, można powiedzieć, teraz już powinniśmy kłaść wszystkie ręce na pokład, żeby być w centrum tej cywilizacji cyfrowej. Dlatego, że jeśli nie będziemy w centrum cywilizacji cyfrowej, to będziemy terenem technokolonizowanym, to znaczy inne kraje będą zasysać zasoby, talenty, a my będziemy musieli kupować rozwiązania technologiczne jako usługi, jako produkty, ale nie będziemy nic decydować o globalnym przepływie informacji.
O tym pan pisze w swoim tekście, ale dla mnie przynajmniej, jako dla osoby, która jest prostym czytelnikiem pana doktora tekstów, ja tu widzę pewną niespójność, bo czy można zestawić tą falę migracyjną, która dobija do brzegów Europy Południowej albo idzie szlakiem bałkańskim, z talentami, których się wyłuskuje? To chyba są dwa różne niezestawialne problemy, bo my jak Europa możemy próbować wyłuskiwać talenty z Afryki, z Azji, ale to nijak nie zmieni tej masy ludzi, w której nie każdy jest utalentowanym inżynierem, jak mówią w internecie proste żarty, tylko to są raczej te osoby, które chcą dokonać no, jakiejś par excellence inwazji. Dwa różne problemy czy jeden problem, panie doktorze?
Po pierwsze, to nie można, nie mówiłbym, że wszyscy migranci chcą dokonać inwazji. Część migrantów, wie pan, ucieka z takich bardzo prostych pobudek. Po prostu ma jakieś pieniądze, jego znajomi w social mediach gdzieś mu powiedzieli, że tutaj można lepiej żyć. Na przykład, wie pan, jak się słucha migrantów, którzy na przykład przypływają do nas przez białoruską granicę, to oni myślą, że oni de facto już są w Niemczech, a nie w Polsce. Znaczy kontekstowa wiedza o tym, co ich czeka, jest bardzo mała. Ale poruszył pan bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo to nie jest tak, że my tylko musimy przyciągać migrantów, ale również musimy generować talenty rodzime. To znaczy z jednej strony musimy przyciągać talenty, a z drugiej strony, żeby pozostać w biegu tej technologicznej gry, trzeba wygenerować nowe pokolenia, wśród których będzie duży odsetek już nie tylko ludzi dobrze wykształconych pod kątem takich kompetencji kognitywnych, poznawczych, obliczeniowych, informatycznych, ale w którym będzie relatywnie, w stosunku oczywiście do całego świata, duży odsetek osób wykształconych i o dużych kompetencjach. I teraz rzeczywiście w momencie, kiedy otwieramy się na migrację bez analizowania tych zmiennych kompetencyjnych, no to może dochodzić do takiej sytuacji jak we Francji, prawda, gdzie były szef wywiadu wojskowego mówi, że o zamieszki, które były w lecie, to są zamieszki, które no, były największe od czasów rewolucji francuskiej. I teraz pytanie jest tak, jak spowodować, pytanie takie strategiczne, jak spowodować, żeby ci ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy z braku perspektyw, z braku edukacji, z braku czasami też woli do integracji, prawda, zamiast, co zrobić, żeby oni zamiast atakować te szkoły i komisariaty i obrzucać je kamieniami, mi zaatakowały, no można powiedzieć, konkursy matematyczne, to znaczy co zrobić, żeby oni jednak zainwestowali w swoje kompetencje, bo jeśli tak się nie stanie, no to będą, jak to pisze Heinzson, nadmiarowymi czy nadwyżkowymi synami Europy, to znaczy osobami, które czują się wykluczone, w których wrasta gniew i które, no, które jednak no, nie działają, powiedzmy tak, już mówiąc bardzo eufemistycznie, stabilizująco na sektor bezpieczeństwa.
Ten gniew teraz widzieliśmy na ulicach Paryża, innych francuskich miast i przedmieść tychże miast. No, my mamy taką odpowiedź. My mamy własny problem od jakiegoś czasu, niedługiego zresztą, na Białorusi. Stawiamy zaporę, staramy się tych ludzi jak najbardziej odepchnąć i nie pozwolić na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego. To jest rozwiązanie, które może być stabilne, czy ono jest z góry na porażkę skazane?
To znaczy tak, z jednej strony musimy zważyć dwie rzeczy. Z jednej strony mamy tragedię ludzi, którym Łukaszenka z Putinem nakładli banialuki do głowy, bzdury o tym, że szlaki migracyjne są otwarte i sobie przejdą do Europy. Z drugiej strony no jednak mamy granice i granice muszą istnieć. Bez granic nie będzie istniała Polska, nie będzie istniała Unia Europejska. Natomiast mimo to oczywiście wiemy, że granice są nieszczelne, bardzo dużo osób przepływa. No wiemy, że jeśli popatrzymy choćby na przyrost uchodźców czy migrantów w Polsce, Polska no, gości bardzo wielu Ukraińców i dla tych wszystkich osób Polska będzie musiała tworzyć pewne warunki no, życia w takiej, można powiedzieć, nowej, wielokulturowej Polsce, ale de facto możemy paradoksalnie powiedzieć, panie redaktorze, że to wcale nie są tak warunki nowe, bo przecież Polska ma wspaniałe dziedzictwo Rzeczpospolitej, prawda, państwa bez stosów, czyli tego okresu jagiellońskiego, w którym podczas gdy, prawda, w Europie Zachodniej mordowano i palono ludzi razem z księgami świętymi. No w Polsce ograniczano się co najwyżej do pogrożenia palcem albo do spalenia innowierczych ksiąg, ale bez niszczenia pewnej jakby niezależności ludzkiej. I teraz to są wszystkie inspiracje, które zresztą ja opisałem w tekście o multikulturalizmie jagiellońskim w innych publikacjach, z których wynika, że nasze dziedzictwo, można powiedzieć, polskiej tolerancji, ale oparte oczywiście o pewne kryteria też takiego bezpieczeństwa narodowego. Ja lubię podawać taki przykład, w którym tak zwanego tumultu gdańskiego w XVI wieku, gdzie polscy królowie tolerowali inne kultury, inne wiary, o ile one nie wpadały w konflikt z bezpieczeństwem narodowym. Ale w momencie, kiedy lud luterański, prawda, ogłosił rejon Gdańska terenem, można powiedzieć, separatystycznym, używając współczesnej terminologii, no to król wjechał tam z konnicą i zaprowadził porządek, a przywódców z przywódcami się bardzo brutalnie rozliczył. Więc musimy pamiętać, że jakby granicą tolerancji jest stabilność systemu politycznego i kultury. I dlatego teraz jeszcze w erze, w której Unia Europejska rozważa reformy, niekoniecznie stricte traktatów, ale reformy trybem PASSERELLE, w którym po prostu pewne reguły rządzące choćby systemem migracji można by zmienić. My musimy tutaj trzymać rękę na pulsie, dlatego że tu nie chodzi o pewne takie jakby odrzucanie wszystkiego, ale o pewne reguły czy pryncypia, które no, muszą być zachowane. Polska bez kontroli nad migracją straci również kontrolę nad miksem kulturowym. A miksem kulturowym, czyli można powiedzieć zestawem kultur, etnosów, religii, które na jej terytorium zamieszkują. I musimy już w tym momencie mieć wizję strategiczną. To trochę się robi teraz w sektorze prognostycznym, w Wojsku Polskim. Właśnie jak za około na przykład roku 2040 będzie wyglądać Polska? Jakie etnosy, jakie kultury, jakie religie będą, na jakie będziemy wstawiać? Bo dla nas, panie redaktorze, paradoksalnie to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ no, mamy do czynienia nie tylko z migrantami, którzy przynoszą inne wartości, inne religie, inne normy kulturowe, ale również mamy do czynienia na przykład ze no, z takim słabnięciem naszego tradycyjnego spoiwa kulturowo-religijnego, czyli no, chrześcijaństwa kościoła katolickiego. Chociaż wie pan, jak czasami wczoraj słyszałem to, co papież mówił, wychwalając imperializm Rosji, to czasami sam się zaczynam zastanawiać.
Ale z drugiej strony, z historii pan doktor wspominał tumult gdański. Ja mogę wspomnieć encyklikę Cum Primum papieża Piusa XI, o ile dobrze pamiętam, albo X, który no, pochwalał carat za rozprawienie się z powstaniem listopadowym. Więc myśmy i takie też wątki w naszych relacjach z papiestwem przeżyli i to potem nie przeszkodziło, żeby papieżem został Jan Paweł II.
Prawda, powiem panie redaktorze.
To musimy tutaj postawić kropkę. Ja odsyłam państwa do tekstu, bo tam jeszcze jest cała warstwa technologiczna, której żeśmy w tej rozmowie nie poruszyli, a ona jest istotna w tym analizowaniu zagrożeń i szans z migracji wynikających. Doktor Grzegorz Lewicki był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:26. To ja muszę zrobić szybkie przejście i wsiąść do pociągu do lata.